Zapraszamy Państwa na kolejną audycję z cyklu Dulak 121 Świadkowie Historii. Elżbieta Abramczuk
i Małgorzata Bojanowska.
A w studiu z nami jest pan Ryszard Cieślak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, przypominamy Państwu w tych audycjach to, co działo się w obozie przejściowym w Pruszkowie, w obozie Dulak 121. I przypomnijmy, że od początku okupacji do jesieni 1941 roku na terenie warsztatów kolejowych funkcjonował obóz pracy w Pruszkowie. W czerwcu 1944 roku w obliczu klęsk na froncie wschodnim Niemcy rozpoczęli ewakuację warsztatów i zdemontowali maszyny, a także urządzenia. Opustoszałe warsztaty stały się w sierpniu obozem przejściowym dla wysiedlonej ludności w Warszawie. 9 z 14 hal zamieniono na obozowe baraki. Panowały w nich tragiczne warunki, brak higieny, głód, przepełnienie. Wszystko to niestety sprzyjało szerzeniu się różnych epidemii, a hale podzielone były wewnątrz kanałami rewizyjnymi. Betonowa posadzka, brudne podłogi. W takich warunkach funkcjonowali ludzie, którzy znaleźli się w tych warsztatach, znaleźli się w tym obozie przejściowym w Pruszkowie, a pobyt w obozie wypędzonych mieszkańców Warszawy, których liczbę szacuje się, proszę Państwa, na 650 tysięcy, przedłużał się od jednego do nawet kilkunastu dni. Dziś gościmy kolejnego gościa, który będzie nam opowiadał swoją historię, zarówno powstańczą, jak i obozową. Może rozpocznijmy od tego, ile miał Pan lat w momencie wybuchu Powstania Warszawskiego?
W czasie wybuchu miałem 4 lata. 4 lata i 3 miesiące.
To nie jest taki wiek, z którego można wiele zapamiętać, ale tak, czy Pan zapamiętał?
To prawda, że nie można zapamiętać, ale są pewne takie chwile, które człowiek pamięta, plus masę rzeczy, które dowiedziałem się od mamy i od babki.
Był pan w czasie powstania pod opieką mamy i pod opieką babki.
Tak.
A gdzie był ojciec?
Ojciec 2 września 1939 roku został zmobilizowany do wojska, do macierzystej jednostki, której służył. Znajdowała się w Lidzie, w tej chwili na Białorusi. I 2 września miał zgłosić się tam i z Warszawy wybył. I później już do końca wojny i później do tej pory ślad po nim zaginął.
Nigdy nie udało się dowiedzieć, jakie były jego losy.
Nigdy. Staraliśmy się i przez Czerwony Krzyż, i różnymi sposobami. Żadnego śladu nie udało się odnaleźć.
A proszę mi powiedzieć, jaki był stosunek pańskiej mamy do tej sprawy? Czy czekała?
Mama, no...
Jak długo czekała?
Weźmy pod uwagę, że w 1938 roku się pobrali, więc to było młode małżeństwo. Ojciec, idąc na wojnę, dowiedział się, że mama jest w ciąży ze mną, więc ta jedność to jakieś takie było
bardzo silne.
Bardzo silne. I jak ojciec nie wracał, to mama zawsze miała obraz tego swojego Franusia, ładnego, młodego, kochanego przed sobą i właśnie ze względu na to całe życie czekała. Być może, że jeżeli by sytuacja była inna, bo niektórzy znajomi, przyjaciele wracali po kilkunastu latach, to mama może by wyszła za mąż, ale tak, kiedy inni wracali, nie mogła sobie by wybaczyć, kiedy by ojciec wrócił i całe życie czekała na niego. Później już wiedziała, że nie wróci, ale już poświęciła to
podjęła taką decyzję
kochanego
męża. Pan zna ojca tylko i wyłącznie z opowiadań.
Tak.
A ojciec pana nigdy nie zobaczył.
Nigdy, to fakt, to jest prawda. No ale takich osób jak ja jest na pewno dużo i musimy się z tym pogodzić.
A czy pamięta pan z opowieści oczywiście, bo jako kilkuletnie dziecko na pewno pan tego nie pamięta z doświadczenia. Czy pamięta pan to, co mówiła mama na temat wyjścia z Warszawy, na temat tego, co się wtedy działo? Jak wtedy funkcjonowaliście?
Więc gdzie byliście wtedy, kiedy wybuchło powstanie?
W czasie wybuchu powstania byliśmy, od początku wojny byliśmy cały czas w Warszawie i między ulicami Bugaj i Piwną. Mama z ojcem mieszkali na Bugaj, a babki mieszkały, ciotki babki mieszkały na Piwnej.
Te babki, ciotki, pod których opieką zostawił młodą
żonę. Właśnie mój tata ojciec. Zostawił młodą żonę, moją mamę. No i do czasu powstania. Kiedy było nasilenie ostrzału, bo to powstanie wybuchło pierwszego, ale ten ostrzał Warszawy był w różnych miejscach różny. Więc kiedy już było nasilenie nas na Starówkę, a ja znajdowałem się z mamą na ulicy Bugaj, a tam już było strasznie, więc przedostaliśmy się z matką do Górno, no, na,
do górnej
starego części
miasta.
Starego miasta. I z piwnej tak w tym mniej więcej, bo spotkaliśmy się właśnie z ciotką, babką, to już nie wiem w jaki sposób, pewnie się spotkaliśmy i ludność chowała się po różnych zakamarkach. Przeważnie chowali się ludzie po kościołach, to duże, duże były pomieszczenia.
Tak, w kościele świętego Jacka był taki, tak. Taki bardzo duże skupisko.
I tam było bardzo, bardzo duże skupisko, ale nas tam nie wpuścili. I bo już był komplet ludzi i już zakonnicy nie wpuszczali. Ale może dlatego przeżyłem, bo jak wiadomo sklepienie się zawaliło, wszyscy zginęli. Po tym mama z babką rozpaczliwie zaczęła szukać następnego jakiegoś miejsca, gdzie można się schronić. No i pobiegliśmy do kościoła Świętego Ducha, tu od strony Długiej. Bocznym wejściem, nie od frontu, tylko bocznym wejściem, jak się na reflektarz schodzi tam. No i nas przyjęli tam i weszliśmy do podziemia i w tym podziemiu byliśmy tam od 12 czy 13 sierpnia do 2 września, do kapitulacji Starówki. No wiadomo, jakie były warunki, no straszne warunki i tam w 2 czy 3 miejscach, czy 4, tak jak mama opowiadała, gdzieś tam ktoś kozę miał, no mleka nie, bo tam było właśnie te beczki z winem.
A właśnie, co z tymi beczkami?
No właśnie.
Czy to wino służyło?
Służyło właśnie.
Jako woda, pewnie.
Jako płyn do rozcieńczania, czy kaszy, czy mąki, czy czegoś.
I do gotowania.
Do gotowania. No i to było jak gdyby takie przechowalnia fukera. Fuker tam miał właśnie
tak.
Swoje.
Magazyny.
Magazyny. No i drugiego Niemcy wypędzali wszystkich ze Starówki, tak samo i z naszego kościoła, wszystkich wypędzili. Pamiętam moment, że było strasznie gorąco.
Dlaczego było tak gorąco?
Nie wiem, ale później, jak opowiadano mnie, że musiało być gorąco, bo paliło się po jednej stronie i po drugiej stronie, na ulicy Podwal, bo my wyszliśmy nie na Długą, tylko z drugiej strony na Podwale. Przez podwórko, jak wyszliśmy na dziedziniec, tam przez podwórko i było Podwale. Z tym, że na Podwalu były kamienice po jednej, po drugiej stronie, to było ciasno, bo to polska uliczka była. I dlatego to gorąco.
To znaczy, że Niemcy równocześnie, czy też zaraz po wypędzeniu ludzi już zaczynali palić?
Tak, te? Oni ogłaszali, że kto nie wyjdzie, to już, no, to już z opowieści ludzi starszych, wiem, mamy i innych ludzi, że tak było. I później, w takiej wstępnej selekcji na Podwalu, bo kto nie mógł iść, to od razu rozstrzeliwali. Tam na ulicy i wrzucali do tego tam tak jakieś były
miejsca. Do tej
miejsca.
Fosy.
Może fosy nie było, w każdym razie było coś takiego, w każdym razie tam kiedy wychodzili ludzie stamtąd, to jedni nie mogli iść, więc musieli ich w jakiś sposób
nieść.
Przetransportować, więc nie było możliwości, więc niszczyli
niesienia rannych.
No i wszystkich tych, którzy już zmarli tam wewnątrz, tak samo wynosili. A później dla pokazania, że mówią prawdę, bo że będziemy, proszę wychodzić, bo jeżeli nie, to coś. No to dlatego od razu palili całe miotaczami ognia. No w każdym razie z Podwala były jakieś takie ustawione jakieś
kolumny.
I tymi kolumnami, tak jak mama opowiada, to tak...
Jaką drogą szliście?
Do placu, do Króla Zygmunta, do kolumny, później do Marienstatu,
w dół,
później zakręt do Bednarskiej, później jakoś Miodowo i później do Wolskiej. W każdym razie cała ta kolumna dostała się do podkościół świętego Wojciecha i tu była jak gdyby taka stacja, czy wypoczynkowa, czy selekcyjna. Tak sobie ja to
taki punkt zborczy.
Tak. I tam była znowuż jakaś selekcja, wyłapywanie powstańców, być może mordowanie ludzi.
Tak, tam też wiele osób zginęło.
i później transport Bema dopiero na dworzec zachodni. I na dworcu zachodnim, tam gdzie było wstępnie mówione, tam byli ludzie ładowani, to już z opowiadań mamy, wagony, niektórzy to nazywają bydlęcymi, ale to takie różne, takie
towarowe,
o, to ładniej brzmi, bo tak to jest, do Pruszkowa. I tam znowu była już stacja, być może jakaś konkretna selekcja. Czy na wywóz do Niemiec, czy do obozów, czy jeszcze gdzieś. Czy w ogóle rozstrzeliwać.
A jakie były losy pana i pana matki, no właśnie, i babki?
Nasze losy były bardzo, bardzo dziwne i właśnie to chciałbym powiedzieć.
I poprosimy pana w takim razie o przyjście do kolejnej naszej audycji. Zakończymy tę część opowieści z okresu wyjścia z Warszawy w czasie powstania warszawskiego i poprosimy pana o przyjście do nas na kolejną audycję i rozpoczniemy naszą rozmowę od momentu przyjazdu do obozu przejściowego w Pruszkowie. Państwa i naszym gościem był pan Ryszard Cieślak. Kolejna audycja z cyklu Dulak 121 Świadkowie Historii w kolejną niedzielę o 15.30. Serdecznie państwa zapraszamy, a żegnają się z państwem Elżbieta Abramczuk,
Małgorzata Bojanowska
i Cieślak Ryszard.